26. sesję Rady Miejskiej w Pabianicach. Chwilkę. Witam panie i panów radnych, pana prezydenta Mackiewicza z jego współpracownikami, przedstawicieli prasy i mediów, wszystkich przybyłych na obrady. Przygotowanie sesji zapewnia Biuro Rady Miejskiej, a obsługę prawną pan mecenas Wojciech Czerwiński. Jeszcze może się rozejrzę, czy kogoś specjalnie nie ma do przywitania. Nie ma dzisiaj. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Drodzy państwo, w związku z podpisaniem umowy z marszałkiem województwa łódzkiego na dofinansowanie naszego projektu rewitalizacyjnego oraz chęcią jak najszybszego wdrożenia i rozpoczęcia wydatkowania środków, prosiłbym pana przewodniczącego, a za pana pośrednictwem całą radę, o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad o dwa projekty uchwał, które zostały państwu przekazane. Pierwszy w sprawie zmian w budżecie i wpisania kwoty uzyskanej dotacji, drugi w zakresie wieloletniej prognozy finansowej. I bardzo proszę, aby w związku z tym w punkcie czwartym na początku w podpunkcie A i B mogły one zaistnieć, czyli w punkcie 4a podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, w punkcie 4b w zakresie wieloletniej prognozy finansowej i oczywiście pozostałe punkty uzyskałyby nową numerację, czyli renumeracja punktów. Obecny A stałby się punktem C i tak dalej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To pan prezydent ustala program sesji. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie muszę tego głosować, bo pan prezydent, sesja jest nadzwyczajna, proszę państwa. Na wniosek pana prezydenta, który wyraził zgodę, żebyśmy do tej sesji wprowadzili jedną z uchwał, która dotyczy Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. W takim razie, proszę państwa, proszę o wskazanie projektów uchwał, które mają być głosowane, w imiennym głosowaniu. Proszę bardzo. Pan radny Chile i pan radny Chodak. Proszę bardzo.
Chciałbym...
Pan radny Chile było wymienione i pan radny Chodak. Ja chciałbym zgłosić, w tym momencie to jest punkt L, 4L, do głosowania imiennego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Dobrze, dziękuję bardzo. Wszyscy radni mają porządek obrad, uzupełniają teraz o te dwa podpunkty. Pan radny Feliksiński, proszę bardzo.
Ja w kwestii formalnej, mianowicie chciałem się tylko spytać, czy to już będzie tak na przyszłość, ta zmiana wprowadzona, nie wiem, czym ona jest podyktowana, że nie mamy numeracji, tak jak poprzednio liczbowej, uchwała 5, 6, 7, 8, tylko podpunkty A, B, C, D, E, F no i ten L, który się teraz urodził. No to jest tylko takie pytanie, bo to jest po raz pierwszy od kilku lat. Natomiast drugi mój wniosek jest następujący, tylko nie wiem, czy on formalnie będzie mógł...
Który?
Mój drugi wniosek.
To ja rozumiem, to proszę bardzo.
Mianowicie chciałem tu zgłosić jako mojego asystenta, panią mecenas Monikę Masiewicz. Na tej sesji, na dzisiejsze posiedzenie.
Rozumiem, bym poprosił o pismo do biura rady, jak żeby takie zgłoszenie. Dziękuję uprzejmie. Panie prezydencie, pan jest autorem projektu. Jak uważam, że możemy tą uwagę przyjąć, to jest po prostu retusz. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, mamy jedną uchwałę w głosowaniu imiennym. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę państwa, proponuję do Komisji Uchwał i Wniosków pana Adama Kaczorowskiego radnego, panią radną Bożenę Kozłowską i panią radną Zofię Krygier-Kozłowską. Czy państwo wyrażacie zgodę na uczestnictwo w takiej komisji? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jest z państwa za przyjęciem takiej komisji w takim składzie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 13 plus 9, 22 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. 22 głosy. Komisja w składzie pan radny Adam Kaczorowski, pani radna Bożena Kozłowska i pani radna Zofia Krygier-Kozłowska. Komisja uchwał i wniosków. Proszę państwa, w takim razie przystępujemy do kolejnego punktu, znaczy punkt czwarty, podpunkt A. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta. Proszę, kto będzie prezentował? Pani skarbnik, proszę uprzejmie.
Proszę państwa, tak jak już było powiedziane i na komisji w wystąpieniu pana prezydenta, chodzi nam o ten tryb jest spowodowany faktem wydatkowania prawidłowo środków przyznanych z umowy, którą podpisaliśmy z wojewodą łódzkim na program rewitalizacji Pabianic. W uzasadnieniu państw są podane wysokości, że z Unii Europejskiej otrzymujemy 98 601 zł i 70 groszy. Z budżetu państwa 17 430 groszy, a nasze środki własne zabezpieczone w wydziale, jak się nazywa, przepraszam, urbanistyki, kwota 13 778. Ta uchwała powoduje przemieszczenie, wprowadzenie środków i inne rozdysponowanie, zapisanie kwoty 13 778 zł. Łącznie koszt tego programu to jest 129 780 zł.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ta uchwała była opiniowana na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przed chwilą wszyscy żeśmy widzieli, ale proszę o formalne podanie
opinia rezultatu. Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos na temat tej uchwały? Proszę bardzo. Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia trzy głosy za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma, bo to z logiki wynika. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnej uchwały, mianowicie tej prognozy wieloletniej finansowej. Proszę bardzo, zaprezentowanie.
Proszę państwa, w związku z podjęciem uchwały zmieniającej budżet musimy dostosować wieloletnią prognozę finansową dla miasta Pabianice na lata 17-31, po prostu wprowadzając zapisy uchwały budżetowej w obroty w załączniku numer 1. I taki załącznik państwo dostali skorygowany z wyjaśnieniami, dodatkowymi wyjaśnieniami.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Pani radna budżetu dzisiaj
opinia
też.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
Pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia trzy głosy za, kto jest przeciw? Nie ma. I kto się wstrzymał? Też nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Pabianice na 2017 rok. Projekt numer 2. Kto? Proszę pani prezydent.
Już mówię. Przedstawiamy państwu uchwałę dotyczącą planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Pabianice. Podział środków uzgodniony został związkami zawodowymi. Przedstawiony jest dołączony do uchwały i bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty.
Pani radna. Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
Druga pani radna.
Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pozytywna.
Dziękuję bardzo. Kto chce zabrać głos na temat tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest, chce zabrać głos w dyskusji? Nie ma. Jest. Proszę bardzo. Pani radna Kozłowska.
Proszę Państwa, Szanowni Państwo, chciałam kilka słów w temacie właśnie reformy oświaty w Pabianicach, ponieważ była dość długa dyskusja na wspólnej Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Oświaty. Chciałam powiedzieć kilka słów. Wprowadzając reformę oświaty w naszym mieście i biorąc pod uwagę tylko demografię czy tylko finanse, najprostszym rozwiązaniem byłaby likwidacja jednej podstawówki, na przykład szkoły numer 9, która z tego, co przedstawiła pani dyrektor Stanek, ma największy koszt dostosowania, bo aż ponad 400 tysięcy złotych według wyliczeń. Oraz wygaszenie jednego z gimnazjów, przykładowo gimnazjum numer 3. Pan dyrektor przedstawił koszt dostosowania gimnazjum numer 3, gdzie powstaną tylko 3 bądź 4 klasy pierwsze, powyżej 600 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, jest to okrągły milion. Cała reforma w skali naszego miasta w tym roku jest to 3 miliony, szacowane są to oczywiście dane. Cała reforma w przeciągu 5 lat to jest 12 milionów. Proszę Państwa, chciałam się odnieść do faktów. W przeciągu najbliższych lat dane opieram na danych źródłowych, czyli na podstawie ewidencji oraz danych podanych przez dyrektorów szkół, że w roku 2018-2019 będzie w naszym mieście 4783 uczniów. Są to dane szacunkowe. W 2019-2020 będzie 4476 uczniów. Natomiast w ostatnim roku, gdzie mamy dane, w 2023-2024 będzie 4327 uczniów. Czyli proszę Państwa, ubędzie około 20 klas, szacując dwie małe szkoły.
To jest nie na temat.
Proszę Państwa,
Dobrze, proszę kontynuować, jak to mówią, do brzegu. No, proszę bardzo.
To znaczy się my...
Chwileczkę, dotyczy to w pewnej mierze edukacji, tak?
No. Który punkt?
No, to mam nadzieję, że...
Tak, proszę Państwa, my... To znaczy się, no to będzie może rozszerzone, bo to dotyczy punktu sieci szkół, więc już wtedy, nie, że tak powiem, nie
rozumiem.
Będę,
proszę,
nie będę tego
proszę bardzo, pani
przedstawiała.
Radna.
Ale chciałabym, żeby proszę to spokój. Również tutaj uwypuklić, ponieważ ubędzie 20 klas, nieuniknionym jest, że nauczyciele stracą pracę. Także na ten moment skończę, a następną część powiedzmy przy uchwale o sieci szkół.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Pan radny Feliksiński i pan radny Chodak.
W kwestii formalnej, no proszę, żeby jednak było wszystko związane z tematem danego punktu, no bo w ten sposób tracimy możliwość śledzenia biegu.
Proszę Państwa, no było związane, dlatego że mówimy o dofinansowaniu, prawda, i doskonaleniu zawodowym, tak, czyli chodzi tutaj o przekwalifikowania nauczycieli, ponieważ w naszym mieście będzie więcej potrzebnych nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i ośrodek wczesnoszkolnym i ośrodek tych nauczycieli, którzy zechcą...
Dobrze, proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na jaki temat? Proszę bardzo, pan Chodak, na jaki temat? Proszę bardzo.
Ja chciałem ad vocem wypowiedzi pani radnej Kozłowskiej zabrać krótko głos, bo tylko się dziwię, ponieważ była mowa z ust pani Kozłowskiej o tym, że należałoby zlikwidować szkołę podstawową numer 9, to padło. Tak, to właśnie padło, że należałoby szkołę podstawową 9 likwidować. Ja się dziwię, ponieważ no, pan prezydent, była głośna sprawa szkoły numer 9, były nawet protesty rodziców, pan prezydent wtedy stwierdził, że nie należy likwidować, więc ja się dziwię, no, czy jakiś rozdźwięk jest w nowym środowisku politycznym? Pan prezydent mówi tak, a pani Kozłowska
proszę
inaczej.
Bardzo.
Proszę pana.
Proszę bardzo, pani Kozłowska i pani Cieśle.
Ja tutaj nie powiedziałam, że należy zlikwidować szkołę numer 9, panie Chodak. Ja powiedziałam wyraźnie, że najprostszym rozwiązaniem byłaby likwidacja szkoły numer 9. Przy sieci szkół...
Proszę o spokój.
Proszę pana, mówią o tym względy zarówno demograficzne, jak i finansowe, ale jest jeszcze problem skutków społecznych reformy dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców i w związku z tym pan prezydent dla dobra tych uczniów, rodziców i nauczycieli podjął trudną decyzję, że nie będzie likwidował tych szkół ani wygaszał gimnazjów. Ja chciałam podkreślić, proszę państwa, że jako przewodnicząca budżetu i finansów pokazać państwu, jakie są koszty tej reformy, a jednocześnie, że to nie są łatwe decyzje, bo państwo często zarzucacie brak inwestycji, a reforma oświaty jest to w skali całej 12 milionów, za co można by było również kupić ileś autobusów, ale my jako pierwszeństwo uważamy nie likwidowanie szkół, dlatego że daje to możliwość wprowadzenia jednozmianowości, stworzenie lepszych warunków nauki dla pabianickich dzieci, ale ponieważ i zachowanie etatów, ale ponieważ my jesteśmy na sesji, a nie wszyscy debatują na komisjach, w związku z tym chciałabym, żeby społeczeństwo wiedziało, jakie są fakty. My po prostu nie kierujemy się ani demografią, bo będzie ta ilość spadać. 20 klas, zdaje pan sobie, ile to jest mniej, być może. A proszę pana, te pieniądze będą musiały być z naszego budżetu. A my radni, ja przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, bardzo skrupulatnie przeanalizowałam ten budżet, panie Chodak. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Cieśla.
Takie pytanie, czy aby dzieci nauczać w szkole, to można nie mieć wykształcenia pedagogicznego, bo słyszałam, że tutaj nauczyciele mają przekształcenie.
Pani głośni, pani radna.
Czy aby nauczać w szkole, można nie mieć wykształcenia pedagogicznego, bo tutaj usłyszałam, że niektórzy nauczyciele będą musieli się przekwalifikowywać i zdobywać wykształcenie pedagogiczne. A no to bądźmy precyzyjni, nie było poprawione.
Było dodane.
Nie było.
Proszę bardzo, pan Różycki.
Ja tak króciutko w oparciu o to, co powiedziała pani radna Kozłowska, będzie to też takie krótkie ad vocem. Pani radna, ja przypominam panią tylko, że SP9 jest jedyną integracyjną szkołą w Pabianicach i jakiekolwiek tutaj wypowiedzi na temat tego, czy mogłoby być zlikwidowane, czy koszty są wysokie, czy niskie, są najzwyczajniej nie na miejscu, tak?
Ad vocem.
Wtedy w temacie.
Szkoła numer 9, panie Różycki, nie jest jedyną szkołą integracyjną. Proszę sobie zajrzeć do załącznika. Nie będę panu wymieniała pozostałych. Bardzo szczegółowo
w
wielu
szkołach
to...
jest winda.
Proszę państwa, widzę, że zeszliśmy nie na temat. W takim razie mam nadzieję, że już wszyscy wyczerpali głos w tym temacie i przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. ...23 głosy za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnej. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi pabiańskiemu w formie dotacji celowej. Kto będzie prezentował? Proszę bardzo, pani prezydent.
Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej powiatowi pabiańskiemu. Nauczyciele, którzy pracują w naszych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest miasto, korzystają z bezpłatnych szkoleń organizowanych
proszę
przez
o ciszę.
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. I w związku z tym prosimy o przekazanie środków, dzięki którym moglibyśmy dokształcać naszych nauczycieli.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji.
Opinia komisji jest pozytywna.
Druga komisja, Komisja Oświaty.
Budżetu i Finansów.
Tak. Komisja.
Także opinia jest pozytywna.
Dziękuję. Kto chce zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za podjęciem? 23 za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnej w sprawie regulaminu. Proszę bardzo. Kto będzie?
Ja też.
Proszę.
dotyczy uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Pabianice. Wracamy do tej uchwały w związku z wszczęciem przez Łódzki Urząd Wojewódzki postępowania w sprawie legalności uchwały. Sprawy, które zostały, że tak powiem, zakwestionowane, zostały poprawione. W związku z tym bardzo proszę o pozytywne przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Dwie komisje, Komisja Oświaty i Komisja Budżetu. Proszę bardzo.
Komisja Oświaty wyraziła opinię pozytywną.
I Komisja Budżetu?
Komisja Budżetu również zaopiniowała pozytywnie.
Kto chce zabrać głos na temat uchwały? Proszę uprzejmie. Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały, mianowicie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Kto będzie prezentował? Proszę, panie prezydent.
Znaczy, drodzy państwo, parę słów na początku. Rzeczywiście myślę, że to chyba najważniejsza uchwała na dzisiejszej sesji. Drodzy państwo, zamiarem, który przedstawiamy, jest praktycznie powrót do sieci szkół sprzed poprzedniej reformy. Długo debatowaliśmy w tym zakresie, pomysłów było bardzo wiele. Jak pewnie wiecie, również została powołana komisja, która miała zaproponować prezydentowi najróżniejsze rozwiązania, składająca się z przedstawicieli i szkół, i również zakładająca, czy też w skład jej wchodzili przedstawiciele różnych opcji politycznych również. I tak jak powiedziałem, już swego czasu żadna z propozycji, która została przez ten zespół wypracowana, nie została przyjęta. Praktycznie trzecia z nich została rozbudowana i ona jest dzisiaj państwu przedstawiana. Z tego powodu, że podeszliśmy do kwestii reformy w sposób chyba najbardziej odpowiedzialny. Czyli po pierwsze staraliśmy się zadbać o interes dzieci, w drugiej kolejności nauczycieli i w związku z tym te dwie ważone spowodowały, że koszty tej reformy będą bardzo duże, ale myślę, że warto. Ja mam taką nadzieję tylko, że to będzie ostatnia reforma edukacyjna w najbliższym czasie, ponieważ dopiero praktycznie w tamtym roku skończyliśmy dostosowywać wyposażenie szkół dla dzieci 6-letnich, ale one już do szkoły nie pójdą. Teraz musimy przeprowadzić reformę w drugą stronę. Na pewno przez najbliższe lata będziemy się borykali z problemem dzieci przedszkolnych. Niedawno, jak pamiętacie, oddaliśmy żłobek, który w dużej części przekształciliśmy z przedszkola właśnie w żłobek. Dzisiaj wprowadzony obowiązek edukacyjny ten dla przedszkolaków w wieku 3 lat może spowodować, że będziemy mieli w miarę pusty żłobek, ale braknie nam miejsc przedszkolnych. I nie ukrywam, że byłbym wdzięczny, gdyby to była ostatnia zmiana edukacyjna i ostatnia reforma, bo co chwilę samorządy coś przekształcają i za chwilę to muszą przekuwać i robić w zupełnie inną stronę. Ale, drodzy państwo, nie polemizuję z tym. Taki został nakaz, że tak powiem, taką utrzymaliśmy ustawę, takie są akty wykonawcze. Ja też jestem w zasadzie świeżo po szkoleniu w zakresie edukacji i mam nadzieję, głęboko wierzę, że będzie to ostatnia reforma, przynajmniej na najbliższych 20-30 lat. Bo jak pewnie wiecie, będziemy chcieli w najbliższych 5 latach dostosować nasze szkoły do nowych wymogów i mam nadzieję, że te pieniądze, o których mówiliśmy przed chwilą, to będą ostatnie wydawane na dostosowanie szkół do nowych kryteriów. Ja tylko przypomnę, że cała reforma edukacji, czyli nowy system, zacznie działać od 2023 roku. Ponieważ to i reforma w zakresie przedszkoli, w zakresie szkół podstawowych, jak i również szkół średnich i to tych branżowych pierwszego, drugiego stopnia. W związku z tym tak naprawdę będziemy w nowym systemie dopiero w 2023 roku, a dla nas najważniejsze będą najbliższe 3 lata. Drodzy państwo, w związku z tym po dosyć długich przemyśleniach stwierdziliśmy, że żadna szkoła nie będzie likwidowana, co zapewni w miarę bliski dostęp naszych dzieci do placówek oświatowych. A 3 gimnazja zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. Gimnazjum nr 1 w szkole podstawowej nr 2, gimnazjum nr 2 w szkole podstawowej nr 15 i gimnazjum nr 3 w szkole podstawowej nr 16. Nie zmieniamy starej numeracji, ponieważ ostatnia reforma bodajże sprzed 17 lat była na tyle świeża, że jeszcze w głowach wielu chociażby z Państwa i świadomości radnych, którzy siedzą na tej sali, te stare numeracje są dosyć dobrze kojarzone, w związku z tym nie uzupełniamy brakujących numerów, tylko przywracamy te, które były sprzed 17 lat. Drodzy Państwo, tym samym w Pawieńcach będzie funkcjonowało 11 szkół podstawowych. Najważniejsze informacje z tego są następujące. Po pierwsze, w niektórych szkołach, w szczególności w szkole nr 3 i w szkole nr 14, wystąpi dwuzmianowość. Nie ma innej możliwości. Szkoły dostosowane dzisiaj do systemu 6-letniej nauki będą przekształcone na system 8-letni. Nie są z gumy, nie będą w stanie pomieścić uczniów. Również przejściowo w pozostałych szkołach podstawowych mogą wystąpić również takie sytuacje. Wiąże się to przede wszystkim z zapisami ustawowymi, między innymi o tym, że nie można dzisiaj zmieniać okręgów gimnazjalnych. W związku z tym nie mogę na przykład na szybko powiększyć jednego okręgu, albo nie mogę również, to co Państwo mieliście na komisji przedstawiane, nie można również na przykład czasowo dopuścić, że okręg jednej szkoły będzie większy po to, żeby w gimnazjach jak najszybciej odtworzyć dzieci podstawówkowe. Drodzy Państwo, oczywiście bardzo chętnie byśmy przyjęli sytuację, w której dzieci w szkołach podstawowych, a w zasadzie ich rodzice, zdecydowaliby się na przejście do szkół gimnazjalnych, które mają przygotowaną infrastrukturę i rzeczywiście przez 2 lata będą prawie że puste albo mocno opustoszałe. To będą bardzo duże koszty, bo z jednej strony będziemy utrzymywali szkoły pracujące do godziny 16-17, a z drugiej strony w szkołach gimnazjalnych będzie bardzo dużo sal, które po prostu nie będą wykorzystywane. W związku z tym wszyscy rodzice dzieci w tych szkołach podstawowych, które chciałyby, żeby ich dzieci mogły pracować w systemie jednozmianowym i są gotowe na to, żeby całe klasy mogły przejść do nowych szkół nowotworzonych. Bardzo ich do tego zachęcamy, bo to spowoduje, że będą mogły te dzieci pracować w systemie jednozmianowym. Natomiast nie tworzymy filii i w związku z tym administracyjnie nie przenosimy obowiązkowo klas do nowo powstałych szkół podstawowych. Zostawiamy ten wybór rodzicom. Oni muszą zdecydować, czy chcą, aby ich dzieci pracowały w tym środowisku, w którym wychowywały się przez 3 czy przez 6 lat, godząc się z wielozmianowością, czy też chcą, aby ich dzieci rzeczywiście przeszły do nowej szkoły, co wiąże się oczywiście również z nową obsadą nauczycielską. Drodzy Państwo, myślę, że najważniejszym wyzwaniem będzie jak najszybciej dostosowanie tych obiektów do nowych wymogów reformy. Pokrótce tylko powiem, ponieważ kwota może niektórych z Państwa zaskakiwać. Dyrektorzy szkół już złożyli swoje wstępne zapotrzebowanie. W związku z tym wzięli pod uwagę następujące kwestie. To jest przede wszystkim dostosowanie sanitariatów, łazienek, budowa od następnego roku placów zabaw. Przede wszystkim wyposażenie sal tematycznych, przede wszystkim fizycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej. I tu mamy taką sytuację, że w związku z tym, iż nie likwidujemy żadnego z gimnazjów, to sale gimnazjalne, czyli dzisiejsze wyposażenie gimnazjów musi w nich zostać, bo gimnazjaliści muszą w dalszym ciągu z tych sal korzystać. Więc nie ma innej możliwości, tylko w 8 podstawkach po prostu sale, o których mówiłem, trzeba stworzyć od nowa. A to niemałe koszty, bo jedna sala potrafi z wyposażeniem kosztować do 50 tysięcy złotych. Następna sprawa to oczywiście dostosowanie wyposażenia, czyli odpowiednia wysokość ławek, krzeseł, remonty szatni, które muszą się w związku z tym również odbyć. Powołanie z poetem w niektórych miejscach stołówek, bo jak pamiętacie, w gimnazjach jest inny system, w podstawówkach również innych. No i oczywiście w gimnazjach w związku z tym, że powstaną szkoły podstawowe, muszą pojawić się świetlice i obsada świetlicowa. Drodzy Państwo, najtrudniejszy temat, z którym przyjdzie nam się zmierzyć prawdopodobnie w roku 18 i 19 to będzie kwestia zwolnień nauczycieli. W nowym systemie oczywiście trzylatki zostaną objęte obowiązkiem przedszkolnym i mamy obowiązek przyjąć każdego trzylatka, którego rodzic zgłosi do naszego przedszkola. I tutaj będzie potrzeba na pewno nowych opiekunów i nowych nauczycieli przedszkolnych. Natomiast niestety ze względu na to, już roczniki nam się wykruszają gimnazjalne, tam będzie mieli nadwyżkę. I oczywiście najcudowniejszą sytuacją by było, aby można było tak to zrobić umiejętnie, żeby nauczyciele gimnazjalni przeszli do podstawówek, podstawówkowi do przedszkoli. Ale wiemy, że jest to niemożliwe, ponieważ niestety ich wykształcenie nie jest tak wielozadaniowe, żeby można było to w ten sposób zrobić. Jedyna nadzieja to konsultacje rzeczywiście z naszym starostą, u którego za dwa lata pojawi się inny problem, a mianowicie ósmoklasiści pójdą do szkoły średniej i jednocześnie absolwenci trzeciej klasy gimnazjalnej również, czyli tam będzie podwójny rocznik, który będzie szedł później do szkół średnich i w tym upatrujemy nadzieję, aby rzeczywiście ci nauczyciele mogli na zasadzie porozumienia stron przejść do nowych placówek. Drodzy Państwo, to chyba wszystko. Chciałem Państwa uprzedzić tylko, że temat oświaty w Pabianicach nie kończy się na podjęciu przez Państwa dzisiaj tej uchwały. Na pewno będzie jeszcze bardzo wiele różnych działań, trudnych decyzji do podjęcia, ale myślę, że musimy mieć wszyscy świadomość, że przez nowy system oświatowy musimy przebrnąć razem. W związku z tym również moja duża nadzieja, że część środków, która jest niezbędna do dostosowania nowego systemu edukacyjnego, będzie również pochodziła z tej obiecanej subwencji, czy też dofinansowania bezpośrednio z budżetu państwa. I w związku z tym wszystkich tych, którzy mogą w tym temacie nam pomóc, proszę o wsparcie, ponieważ jak sami widzicie, koszty nie są z sufitu, są to koszty policzalne, wyliczalne, zresztą dyrektorzy poszczególnych szkół. A część z Państwa ma z nimi dosyć dobry kontakt, podali te kwoty, nie są to nasze wyimaginowane, są to rzeczywiste, realne koszty potrzeb dostosowawczych nowej sieci szkół. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. To jest Komisja Budżetu i Finansów. Pani radna Bożena Kozłowska, proszę bardzo.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
I pani radna Zofia Krygier-Kozłowska.
Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych jest również pozytywna.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos w tej dyskusji? Pan radny Feliksiński, pani radna Kozłowska. Proszę bardzo. Pan radny Feliksiński, proszę uprzejmie.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, bardzo się cieszymy, że ta uchwała przyjęła w końcu taki kształt, który nam się wydawał bardzo naturalnym już we wrześniu zeszłego roku. To znaczy powrót do nazw szkół, które kiedyś były. Szkoła podstawowa numer 2, szkoła podstawowa numer 15, szkoła podstawowa numer 16. Także chociaż tak jak pan prezydent powiedział, szkoły nie są z gumy, ale udaje się nam wygumkować to, co wprowadziła reforma profesora Handkego. Owszem, jest inna sytuacja demograficzna teraz i są te problemy, o których pan prezydent mówił rzeczywiście. Być może dobrze, że rozciągnięte na to powiedzmy pięciolecie 18-23. Jest jednak taka pewna pozytywna w tej chwili, może na początek za wcześnie o niej mówić, okoliczność. Mianowicie w 1995 roku po raz pierwszy ilość urodzeń w Polsce spadła poniżej 400 tysięcy. W poprzednich latach od wojny była zwykle wyższa, czasami 800 tysięcy, nawet było 700. I w tym, powiedzmy, bo od 95 to teraz to już jest 23 lata, tylko przez 3 lata nieznacznie ponad 400 tysięcy było urodzeń w roku 2008, 9 i 10. W roku 2015 było 387 tysięcy, a w roku 2016 410. Jest to wzrost 4-procentowy. I znowu powrót ponad 400. Oczywiście, trudno prognozować, niektórzy wiążą to z programem 500+, oczywiście to jest troszkę może na wyrost, ale jest taka sytuacja, tendencja bardzo wyraźna, 4-procentowy wzrost. I miejmy nadzieję, że dzięki temu te nasze szkoły przeżyją może ten kryzysowy okres, włącznie z tą biedną, ciągle atakowaną dziewiątką czy jedynką i wrócą do tej formy, którą miały przed rokiem 1998, kiedy ta reforma wprowadzona została. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy panu prezydentowi, zespołowi i my jako radni klubu PiS cieszymy się i oczywiście będziemy bardzo za głosować za.
Dziękuję bardzo. Pani radna.
Ja też pozwolę sobie na temat demografii. Też jako klub Pabianice bardzo cieszymy się z takiej sieci szkół, tylko musimy powiedzieć jasno i wyraźnie, że te szkoły nie będą miały takiego obłożenia, ponieważ proszę Państwa, dzisiaj w klasach trzecich ja operuję na danych, naprawdę sporo czasu poświęciłam, mamy 750 uczniów, a chcecie Państwo wiedzieć, ile w Pabianicach urodziło się dzieci w roku 2016? 529, więc naprawdę w naszym mieście demografia jest porażająca i proszę Państwa, powiem więcej, mamy dwa roczniki w latach w klasie drugiej, 715-750. Musimy sobie zdawać sprawę, że jak te dzieciaki wyjdą ze szkół podstawowych, czyli opuszczą szkoły podstawowe, będzie luka, bo w następnych latach jeszcze powiedzmy rocznik, który pójdzie w 17, w 18, ale później tych dzieci, które będą zasilały klasy pierwsze, na przykład w roku 17 będzie 550 i mówmy to głośno, one nie wezmą się, chyba że przyjadą do nas z innych miast, bo będziemy tak wspaniałym miastem i się osiedlą. Dlatego ja poruszam kwestię demografii i finansów, że owszem, też się cieszymy, że wracamy do tej siatki szkół i liczymy na to, że rodzice zechcą przenieść te dzieci, może z tych szkół uzupełnią to na przykład gimnazjum numer 3, w którym mamy 38 klas, a chcę Państwu powiedzieć, że będzie 14 klas gimnazjalnych w roku 17-18 i jak Bóg da, to 3 albo 4 klasy pierwsze, bo rozmawiam z rodzicami, no musimy ich namawiać, żeby zdecydowali się pójść do tego gimnazjum, dlatego że rodzice po prostu no, wolą wybrać szkołę inną. Wiem, że jest ironizacja, ale tutaj jeszcze decyduje kwestia rodzeństwa, etc. Także jeszcze raz podkreślam, że koszty na przykład powiedzmy tych szkół, ale jeszcze o kosztach, bo jako przewodnicząca finansów po prostu patrzę na te finanse również. Musimy pamiętać, proszę Państwa, że utrzymanie obiektów szkolnych będzie kosztowało tyle samo przy dużej ilości dzieci, co i przy małej, więc koszty będzie miało miasto te same. Dziś płacimy za energię cieplną 2 miliony 230 tysięcy w skali roku. Jest to olbrzymia kwota. Dlatego warto zwrócić uwagę na podjęty przez prezydenta i miasto projekt termomodernizacji szkół. Cieszymy się, że uczniowie będą mogli pójść w nowym roku szkolnym do wyremontowanych i ocieplonych obiektów. I jeszcze jedno, często opozycja zarzuca prezydentowi niewystarczające inwestycje. Chcę zwrócić uwagę, że sama reforma, którą popieram, jest bardzo dobra, ale w naszym budżecie będziemy musieli wyasygnować 3 miliony złotych, jeśli chcemy według zaleceń według pobożnych życzeń dyrektorów te wszystkie remonty i dostosowania wykonać w roku tym obecnym, a w ciągu 5 lat 12 milionów. Większość niestety będzie musiało ponieść miasto. Wyraźnie widać, jak ciężko jest również w kontekście tej reformy koszty te pogodzić z dbałością o rozwój naszego miasta z innymi inwestycjami w innych obszarach, które również wymagają troski, bo chcielibyśmy, żeby nasze miasto było po prostu, nie miało dziurawych chodników, dróg, etc. Dlatego, proszę Państwa, z tego miejsca również apeluję jako radna do naszych pabianickich parlamentarzystów i innych osób, które mogą pomóc, mając swobodny dostęp do władz centralnych, o pomoc w pozyskaniu środków na niezbędne koszty wprowadzenia reformy. Mam nadzieję, że w niedługim czasie ministerstwo przekaże środki finansowe dla Pabianic na dostosowanie szkół. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę bardzo.
Myślę, że na wszystkim należy się jeszcze jedna bardzo ważna informacja, ponieważ mierzi mnie cały czas powtarzanie nieprawdy, półprawdy, a w szczególności dezinformowanie mieszkańców naszego miasta. Chcę podkreślić to z całą mocą, że to żaden z radnych naszego klubu, tego 14-osobowego koalicyjnego klubu radnych Pabianicy, nie był, tak samo jak zresztą pan prezydent, ani jego służby nie były za likwidacją żadnej placówki. Chcę przypomnieć stanowisko, które podejmowaliśmy z naszej inicjatywy i bardzo proszę o to, żeby nie informować mieszkańców, ani powtarzać nieprawdziwych informacji o tym, że ktokolwiek chciał likwidować szkołę podstawową nr 9, bo tak nie było właśnie, wręcz przeciwnie, robiliśmy wszystko, żeby ta szkoła funkcjonowała, czego dowodem jest chociażby ta uchwała. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście bardzo łatwo można mówić o tak ważnym temacie, jakim jest reforma edukacji, spłycając ją tylko do tego, że czas najwyższy, żeby wygumkować pewne decyzje, tylko to wygumkowanie, o którym mówił pan przewodniczący Feliksiński, to są realne pieniądze, które mogliśmy przeznaczyć na inwestycje, o czym mówiła pani Kozłowska, czyli to 12,5 miliona, gdzie ta reforma będzie nas kosztowała, jak również to są koszty osobowe, bo mówmy wprost, że nie obejdzie się bez uniknięcia zwolnień. Będziemy robić wszystko, żeby oczywiście tych zwolnień nie było, ale niestety taka jest też prawda, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować wszystkim tego zatrudnienia. I bardzo bym prosił o to, żebyśmy nie ze sobą tutaj rywalizowali, dezinformowali sobie wzajemnie mieszkańców, tylko żebyśmy współpracowali, bo ten apel, o którym mówił pan prezydent, jest bardzo istotny właśnie do was, szanowni panowie i panie, bo to wy macie swoich przedstawicieli w rządzie, żeby te obietnice, na których cały czas padają o tym, że ta reforma odbędzie się bezkosztowo dla samorządów, taka rzeczywistości była, bo o kosztach, których mówimy, to nie są rzędu kilkunastu tysięcy, tylko kilkunastu milionów, które równie dobrze mogliśmy wydatkować na nowe drogi, na nowe autobusy, na różne inwestycje, które to miasto potrzebuje, jak wiadomo nam wszystkich. I myślę, że się z panowie ze mną zgodzicie. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan Różycki. Kto jeszcze?
Adwocem do wystąpienia pana radnego.
Kto jeszcze z państwa?
Pankowskiego. Panie radny, panie prezydencie, chcę tu przypomnieć dwie rzeczy tutaj. Po pierwsze, jeżeli chodzi o obawę co do zwolnień, tak? Ja przypominam, że mamy niż demograficzny i wcześniej czy później stanęlibyśmy przed taką samą sytuacją w związku z niżem demograficznym, a niekoniecznie z reformą. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Drugą zasadniczą sprawą, jeżeli chodzi o szkołę numer 9, tutaj pan wspominał, ja przypominam państwu, że pani radna Kozłowska jest państwa klubu, więc nie wiem, do kogo pan adresował te słowa, bo to pani... Dokładnie.
Proszę o spokój, tak, proszę o spokój.
Tak to wygląda. I sprawa trzecia. Szanowni państwo, ta edukacja podstawowa, no, plus edukacja ponadpodstawowa, czyli w szkołach średnich, charakteryzuje się tym, że i w starym, i w nowym systemie, dokładnie licząc, jest to tyle samo klas, tak? I teraz niech mi pan powie, jak to wygląda, bo tutaj troszkę taką hipokryzją zalatuje. Państwa mentor, państwa drogowskaz, że tak powiem, polityczny, pan radny, nie pan radny, tylko pan starosta, tak? W żaden sposób przez te ostatnie lata, kiedy, że tak powiem, rządzi starostwo, nie przyczynił się na przykład do rozwoju jednej z najsławniejszych, tak, i najstarszych pamięcińskich szkół, jakim jest mechanik, tak? Mechanik zamiast się rozwijać, mechanik się zwija, tak? A do czego to prowadzi? No prowadzi to też do tego, że nie ma możliwości, tak, stworzenia nowych miejsc pracy dla tych nauczycieli, o których pracę się pan tak podobno obawia, tak? Kolejna sprawa, jak wyglądała sytuacja z zatrudnieniem osób w przedszkolach z chwilą wprowadzenia obowiązku nauki dla sześciolatków, niech pan mi powie, tak? Także takich rzeczy tutaj, które moglibyśmy sobie wzajemnie wypominać, myślę, że jest bardzo dużo, no ale tutaj mając na uwadze to, co pan powiedział, jestem również tego zdania, że nie ma sensu tego robić. Ważne, żeby tą reformę, która teraz będzie wchodziła, przeprowadzić jak najlepiej. No i wie pan, porównywanie dobra rozwoju dzieci do zakupionych autobusów, no chyba też nie jest na miejscu. Dziękuję.
Pani radna Kozłowska i pan prezydent.
Ja tylko króciutko w temacie, pan pyta, dlaczego będą zwolnienia. Powiem panu szybciutko, rok 19-20 wychodzi gimnazjum. Dziś mamy 3 roczniki w gimnazjum i 6 w podstawówkach. Jest to razem 9 roczników, a w 19 będziemy mieć 8 roczników, czyli cały rocznik znika i stąd są zwolnienia. Prosta odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. No, tu nie będzie żadnej zbiórki chyba dzisiaj. Proszę uprzejmie. Parkomatu, rozumiem.
Drodzy państwo, rozmawiamy o pewnej reformie, która została tak naprawdę wprowadzona podpisem prezydenta w styczniu. Z nakazem wykonania gmina masz zrobić natychmiast. W zasadzie wszystko rzucamy i próbujemy zminimalizować koszty. Ja, nie wytykając i Ksińskiemu, i Grekowskiemu, proszę o wspólne działanie na rzecz możliwie najkorzystniejszego przejścia przez tą reformę. Nigdy z moich ust nie padło o jakiejkolwiek likwidacji jakiejkolwiek szkoły. I oczywiście, co się dzieje? Jak się robi komuś dobrze, to trzeba dostać w łeb. Bo przecież tak, najpierw mówicie państwo o wyżu, teraz słyszymy o niżu. O jakimś mentorze z powiatu. Przepraszam, po co te konfrontacyjne wypowiedzi? O co chodzi w tym wszystkim? Czy w każdym temacie trzeba komuś przywalić? Czy wy nie potraficie powiedzieć, okej, jest nieźle? A przecież ludzie, no przepraszam bardzo, no tak, takie są fakty dzisiaj. No jeżeli dzisiaj mamy 3 klasy gimnazjalne i 6 podstawówkowych, a w efekcie ma zostać tylko 8 podstawówkowych, to 3 plus 6 równa się 9 i jest większe od 8. To moment, przepraszam, ten jeden rocznik to mamy wirtualnie sobie, nie wiem, dołożyć. No dzisiaj, przepraszam, dyrektorzy zgłosili zapotrzebowanie w związku z tym, że przybędą im 2 roczniki. Wiecie, ile potrzebują dodatkowych etatów? 6 godzin, 18 godzin. Takie mają rezerwy u siebie. I przepraszam bardzo, nie ma innej możliwości. No chyba, że stworzymy wirtualną szkołę z wirtualnymi klasami, w których będą uczyli prawdziwi nauczyciele. Ja nie będę was dzisiaj czarował, że uda mi się upchnąć nauczycieli w każdy kąt szkoły, bo się nie uda. Chyba, że mają ukończone wychowanie przedszkolne i pójdą do przedszkola. Ale nie ma innej możliwości. Jedyna, jaką dzisiaj widzę, to jest rozmowa ze starostą i prośba, żeby tych nauczycieli, którzy rzeczywiście są fajni, dobrzy, to są, słuchajcie, naprawdę najlepiej wykształceni nauczyciele. Z najwyższym stażem najczęściej, bo tacy szli do gimnazjów. Dzisiaj będziemy się zastanawiać, jak przyporządkować ich do siatki. To nie jest takie proste, że w związku z tym, że mamy blok na Skłodowskiej, to połowa ludzi będzie, dzieci będzie chodziła tu, połowa tu. Nie, niestety, widzieliście siatkę. Siedzieliśmy nad tą siatką bodajże 3 tygodnie, tnąc praktycznie blokami. Jeszcze jedno wam powiem. Nie wiem, czy wiecie, że w nowych wytycznych jest to, że na przykład szkoła nie powinna, okręg nie powinien być na przykład po drugiej stronie ruchliwej drogi. Też to trzeba wziąć pod uwagę. Komunikacyjne powiązanie trzeba wziąć pod uwagę. To jest, słuchajcie, 3 miesiące ciężkiej charówy, a wy dzisiaj, przepraszam, nie odsyłacie do mentora w powiecie? Ludzie, przepraszam bardzo, najpierw zróbcie trochę roboty, a potem możemy podyskutować. To ja dzisiaj mogę powiedzieć na temat tej reformy, że zamiast zastanawiać się nad innymi rzeczami, to my od kilku miesięcy się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby nasze dzieci nie miały kłopotu. I w związku z tym, myślę, że w tym momencie, biorąc pod uwagę to, kto jest autorem tej ustawy, to nie do mnie, bo ja przy tym najmniej pracowałem.
Dziękuję bardzo.
Tylko do mojego naczelnika, jego pracowników, dyrektorów szkół i pani wiceprezydent Jarmakowskiej wypadałoby przynajmniej powiedzieć dziękuję. I ja w związku z tym, bardzo. Jeżeli państwo nie jesteście w stanie, to ja im w tym momencie za to podziękuję. Dziękuję bardzo.
Zaraz, chwileczkę. Proszę państwa, proszę o nieagresywne wypowiadanie się i merytoryczne. O to bardzo proszę. Kto jeszcze chce zabrać głos? Pan Filiksiński. Czy jeszcze ktoś? To jest ostatni głos. Dziękuję bardzo.
Panie prezydencie, ja już panu raz dziękowałem. Mogę podziękować po raz drugi w imieniu swoim i wszystkich naszych radnych. Natomiast nie ma tu obecnego pana Różyckiego. Ja rozumiem, że mu chodziło o to, że suma klas szkół podstawowych i szkół średnich się nie zmienia. No, to, że akurat to jest inny koszyk, bo to jest powiatowy, a tutaj jest koszyk miejski, my to wiemy i rozumiemy. Ale na tym polega tutaj chyba jakaś współpraca, żeby to nie były dwa królestwa, tylko żeby się razem dzieli. Dziękuję.
To są oczywiste sprawy. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 22 za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto jest, się wstrzymał? Też nie ma. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnej uchwały. Proszę bardzo, kto będzie prezentował? Proszę bardzo, pani.
Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Zmieniła się podstawa prawna. W związku z tym musimy procedować raz jeszcze nad tą uchwałą. No, proszę o przyjęcie.
Dobrze. To jest uchwała w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych. Szkół publicznych, szkół podstawowych oraz dla których organem jest prowadzącym jest gmina miejska Pabianice. Proszę o opinię komisji. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. To jest, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę bardzo. Podniesienie ręki. Dwadzieścia głosy za, kto jest przeciw, nie ma, kto się wstrzymał, też nie ma. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała zmieniająca uchwałę numer 30 Rady Miejskiej w Pawianicach. Kto z państwa będzie? Proszę bardzo, pani prezydent.
To jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiamy państwu projekt po analizie Urzędu Wojewódzkiego. Zostały zmienione dwa paragrafy. Paragraf 10, w którym to musieliśmy podać kwotę, jaką przeznaczymy na organizacje pozarządowe. Jest to kwota 2 91 738 zł. Na kwotę tę składają się konkurs ofert na usługi opiekuńcze 630 tysięcy, konkurs ofert na dożywianie 231 660 zł. Wspomaganie działalności i instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych z terenu miasta Pabianic. Dotyczy to rozwiązywania problemów alkoholowych 120 tysięcy złotych. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 100 tysięcy złotych. Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych 270 tysięcy. Sport 720 i 78 zł i inicjatywa lokalna 20 tysięcy. Został też zmieniony paragraf 10, gdzie uzupełniono zapisy dotyczące sposobu realizacji programu. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Proszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Tak? 21 głosów za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję uprzejmie. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Pabianic. Proszę bardzo.
Podejmujemy program ze względu na Narodowy Program Zdrowia. Ten akurat program dotyczy rozwiązywania problemów alkoholowych, określa zadania i cele gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki przeznaczone na ten program to 1 440 000. Skierowany on jest do wszystkich mieszkańców Pabianic, którzy spotykają się z problemem alkoholowym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce z państwa zabrać głos na temat problemów alkoholowych i ich rozwiązywania? Proszę bardzo.
No tak, no jestem dosyć doświadczonym tutaj radnym, także mogę chyba sobie powiedzieć. Było takie pytanie na ostatniej komisji, jak wygląda sytuacja demograficzna miasta. Mianowicie chyba największy specjalista, pan Niepsu, odpowiedział, pan naczelnik chyba skorzystał z jego, że jak się zaczynała reforma, to było lat temu już, no 18, to było nas 10 milionów więcej. Przepraszam, tysięcy. 10 tysięcy więcej. Pewnie, tak, no było 75, teraz jest 65. I w związku z czym, no, można by oczekiwać, że środki na tą walkę z alkoholizmem nie powinny rosnąć. One nieznacznie, ale rosną. Populacja maleje, problem rośnie. No i tylko tyle, no.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie. To przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia trzy głosy za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Proszę państwa, mamy kolejną uchwałę o narkomani. Kto będzie prezentował? Proszę bardzo.
Wiadomym jest, że prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do działań i zadań własnej gminy. Program przeciwdziałania narkomanii określa działania takie terapeutyczne, rehabilitacyjne i profilaktyczne. Także no, skierowany jest do wszystkich mieszkańców Pabianic, którzy mają problem z narkotykami albo innymi substancjami psychoaktywnymi. No i wprowadzony jest dla miasta Pabianice na lata 2017-2018. Zawiera spis zadań i sposób ich realizacji oraz wskazuje źródło finansowania.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o opinię komisji. Czy ktoś chce zabrać głos z Państwa?
Nie ma. Nie ma. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały?
...23 głosy za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i proszę Państwa, chyba zrobiło się duszno. Lekcję żeśmy wykonali godzinną. Może zrobimy przerwę krótką. Dobrze, ale niektórzy już wychodzili z różnych powodów, jest godzina. Dobra, proszę bardzo. Przechodzimy w takim razie do następnej uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uchwały oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Pabianic na lata 2017-2019. Pani prezydent, proszę bardzo.
Program dotyczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Należy do zadań własnej gminy. W szczególności program mówi o tworzeniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy w rodzinie. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? O, pani radna Marczak i Iwona, proszę bardzo.
Pani prezydent, chciałam zadać dwa pytania, ponieważ te osoby, które stosują przemoc w rodzinie, mają zakładaną tak zwaną niebieską kartę i chciałam zapytać, czy te osoby pochodzą tylko z marginesu społecznego, czy może też z innych środowisk, na przykład czy to są może policjanci, nauczyciele, lekarze. I czy jeszcze mam jedno takie pytanie i czy ta osoba, która ma kartę, czy miała założoną, to jest w jakiś sposób dyskredytowana w społeczeństwie, na przykład w pracy lub w pełnieniu funkcji publicznych?
Dziękuję bardzo. Czy może pani coś powiedzieć na ten temat? Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o sprawców przemocy, pochodzą oni z różnych warstw społecznych, zarówno tych, których dotyczy, gdzie pojawia się alkohol, bieda. Są też niebieskie karty zakładane wśród policjantów, nauczycieli, ale są to dane wrażliwe, nigdzie nie przekazywane. Wszyscy jesteśmy zobowiązani poufnością. Te karty są zabezpieczone.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś chce zabrać? Proszę. A proszę panią, przepraszam bardzo, może pani się nam przedstawić instytucję?
Joanna Marcinkowska, przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Joanna Marcinkowska. Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? ...23 za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Dziękuję. Uchwała została podjęta. I proszę Państwa, 10 minut przerwy.
Zasadzie przyznam się, że wyjątkowo, bardzo ładnie. Trochę trochę z jednej strony, co oni mogli zarzucać, tak? Co oni mogli też.
W zasadzie nie mogli to zarzucać.
Ciężko coś optować z kosztami, no muszą się zgodzić, tak? Jedynie mogli chcieć przejąć w sposób taki, że to ich zasługa.